Tytuł tygodnia.
Sławomir Koper, Mistrzowie polskiego kabaretu, wydawnictwo Fronda. Jak możemy przeczytać na obwolucie książki Mistrzowie polskiego kabaretu, autor Sławomir Koper to historyk, scenarzysta, specjalista od spraw niezręcznych i dlatego często pomijanych w innych publikacjach. Autor ponad 80 książek, które sprzedały się w łącznym nakładzie miliona egzemplarzy, co stawia go w rzędzie najbardziej popularnych polskich pisarzy. Polski kabaret mocno się zmienił przez ponad stulecie swojego istnienia. Zaczęło się od krakowskiego zielonego balonika, wzorującego się na paryskich scenach Montmartre. Z kolei w Polsce międzywojennej kabaret przybrał formę teatrzyku oscylującego między rewią a klasycznym kabaretem. Podstawą były literackie teksty najwyższej próby, gwiazdorskie aktorstwo i mistrzowska konferansjerka. Po II wojnie światowej polski kabaret przejął rolę politycznego odgromnika, montowanego zarówno przez niepokornych twórców, jak i przez władze polityczne. Na scenach występowała wtedy śmietanka aktorska, a cięte, złośliwe i pełne aluzji teksty pisali znani autorzy. Po odzyskaniu wolności można było mówić już wszystko i o wszystkich. Część kabareciarzy poszła wówczas do polityki, a inni zmienili branżę. Wyszło też na jaw, że niektórzy znani, lubiani i niepokorni dorobili się pod nazwiskiem literek TV.
Tytuł tygodnia.
Sławomir Koper, Mistrzowie polskiego kabaretu. Wydawnictwo Fronda. Czyta Piotr Maciejewski.
W 1898 roku pod Wawelem pojawił się Stanisław Przybyszewski, który do szklanki herbaty lał 3/4 koniaku i twierdził, że na początku była chódź. Poza tym, że jego ekscesami alkoholowymi żył cały Kraków, pisarz objął jednak redakcję tygodnika literacko-społecznego Życie, tworząc tytuł na wysokim europejskim poziomie. Na jego łamach znalazło się miejsce dla najlepszych nazwisk zachodniej moderny, a także dla młodych, nieznanych jeszcze szerzej polskich twórców. Za stronę graficzną pisma odpowiadał natomiast Wyspiański. Gdyby nie Przybyszewski i jego demoniczna osobowość obficie podlewana alkoholem, zapewne inaczej potoczyłyby się losy wielu krakowskich artystów. Nigdy nie utworzono by zielonego balonika, a Tadeusz Żeleński pozostałby praktykującym lekarzem, sięgającym w wolnej chwili po dzieła Balzaka. Inna sprawa, że losy niektórych satelitów Przybyszewskiego okazały się wyjątkowo tragiczne, a większość z nich nie zrobiła karier, do których była predysponowana. Niektórzy zdawali sobie sprawę z własnych ograniczeń, a malarz Stanisław Czajkowski w chwilach upojenia alkoholowego tłukł głową o podłogę, wykrzykując: Boże, dałeś mi talent, ale mały. Nigdy nie udało się ustalić, kto właściwie założył zielony balonik. Bez wątpienia był to jednak projekt zbiorowy krakowskiego środowiska plastycznego, a sam pomysł pochodził od Kisielewskiego. Realizacja przedsięwzięcia zajęła jednak nieco czasu i wiadomo, że przyszłemu konferansjerowi pomagały co najmniej dwie osoby. Prawdopodobnie byli to Edward Żeleński i malarz Stanisław Kuczborski. Młodszy brat słynnego Boja, z zawodu urzędnik bankowy, charakteryzował się niezwykłym poczuciem humoru, może nawet większym niż u jego sławnego brata. Bywał przy tym inteligentnie złośliwy, a do spółki z Kuczborskim szczególnie celował w ośmieszaniu publicysty i krytyka Wilhelma Feldmana. Posłali mu odpis Słowackiego do Laury, wspominał Grzymała Siedlecki, jako nieśmiałą próbę nikomu jeszcze nieznanego poety i nie omylili się w przewidywaniach. Feldman wydrukował utwór, ale w rubryce odpowiedzi od redakcji jako dokument grafomanii. Przy okazji warto jednak zwrócić uwagę na pewien ważny fakt. Niemal wszystkie późniejsze kabarety literackie odwoływały się do tradycji zielonego balonika, ale tak naprawdę krakowski pierwowzór był przede wszystkim kabaretem artystycznym. Główną rolę odgrywali tam bowiem malarze oraz przedstawiciele wolnych zawodów. Literaci byli w mniejszości. Poza tym wystrój plastyczny sali pełnił równorzędną funkcję ze słowem i muzyką. Premiera pierwszego programu odbyła się 7 października 1905 roku, co dobrze wpisywało się w galicyjską rzeczywistość. W zaborze rosyjskim w najlepsze trwała rewolucja i lała się krew. Tymczasem w Krakowie na wesoło komentowano rzeczywistość i strumieniami lał się alkohol. Nic zatem dziwnego, że gdy pod Wawelem pojawili się pierwsi uciekinierzy z ogarniętego rewolucją Królestwa Kongresowego, nie potrafili zrozumieć, że w prasie i na scenie kpiono ze świętości narodowych, które pod władzą Rosjan były całkowicie zakazane. Ale Galicja cieszyła się autonomią polityczną i kulturalną, a inscenizacje dzieł Mickiewicza i Słowackiego na nikim nie robiły już specjalnego wrażenia. Jama Michalikowa przy ulicy Floriańskiej nosiła oficjalną nazwę Cukierni Lwowskiej, a jej właściciel, Jan Apolinary Michalik, pochodził ze zdeklasowanego ziemiaństwa znad Pełtwi. Swoją firmę prowadził w Krakowie od 10 lat. Zbudował własny zakład produkcyjny i zatrudniał ponad 40 osób. Jego lokal szybko stał się ulubionym miejscem plastyków przesiadujących w jedynej istniejącej wówczas sali. Właścicielowi goście zbytnio nie przeszkadzali, gdyż główne zyski osiągał ze sprzedaży produktów na wynos. Wprawdzie nigdy nie został mecenasem artystów, ale chętnie udzielał im kredytów, chociaż przestrzegał dat spłaty weksli i bywał pod tym względem wyjątkowo restrykcyjny. Zdarzyło się nawet, że Teofil Trzciński dostał wezwanie sądowe do zapłacenia należności w wysokości niespełna 4 koron, czyli trochę ponad 20 zł. Każdy kabaret musi mieć jednak swoją siedzibę i dla jego założycieli naturalną sprawą było, że przedstawienia będą się odbywać właśnie w Cukierni Lwowskiej. Michalik nieco się opierał, gdyż wydawało mu się to profanacją lokalu. W końcu jednak ustąpił i wcale nie żałował tej decyzji, gdyż zielony balonik miał się stać największą reklamą jego zakładu.
Tytuł tygodnia.